Pierwsza Księga Kronik, 4 rozdział, 1 werset. 10 werset, który mówi w ten sposób. Przypuszczam, że bardzo dobrze znacie ten fragment. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Krótka modlitwa człowieka pełnego wiary. Bo takim go widzę. Bo dla mnie jest to człowiek pełen wiary. I może słyszeliście już niejeden wykład na ten temat. Może czytaliście niejedną książkę na ten temat. I może słyszeliście o ruchach, które nagle powstały ze względu na to, że komuś się wydawało, że on wie lepiej. Ale ja chciałbym popatrzeć na Boże Słowo i chciałbym zastanowić się nad tym, co tak naprawdę mogło być, co mogę się domyślać, co gdzieś Bóg pokazał mi, gdy patrzę na słowa tego człowieka. A wiecie, że człowiek ten nie miał łatwo? Czasami nam się wydaje, że w życiu mamy trudno, że mamy pod górkę, że zawsze przysłowiowy wiatr wieje nam w twarz. Może też dzisiaj tak myślicie o sobie. A co tak naprawdę miał powiedzieć on, który od momentu, gdy się urodził, już miał przeklapane? Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, którą zaraz powiem. Wiecie, że w Biblii imiona miały swe głębokie znaczenie. Gdy na przykład mówimy o Danielu, to wykład jego imienia to sąd Boga. I gdy patrzymy na historię tego człowieka, to tak naprawdę rozumiemy jego imię, to co się działo. Gdy patrzymy na Jonasza, o którym kiedyś mówiłem, to imię jego z tłumaczeniu, pamiętacie, znaczy gołąb. Dziwny gołąb, ale jednak też miało to odzwierciedlenie w jego życiu. A gdy widzimy Ezawa, jego imię znaczy owłosiony. Więc też miało to jakieś głębsze odzwierciedlenie. Te imiona były nadawane ze względu na coś, na specyficzną cechę, albo były nadawane dlatego, że miały one gdzieś mieć odzwierciedlenie w historii, w jego przyszłości, w tym, co się ma dziać. A Jabez? Ból, smutek. Nie wiem, kto z was dzisiaj byłby skłonny do tego, aby powiedzieć tak: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nazywam się ból, smutek. Dlatego mówię, że od początku miał trudno, miał pod górkę. Czytamy w wersecie poprzedzającym, że matka nazwała go w ten sposób, gdyż pomyślała: w bólu rodziłam. Takie otrzymał imię, więc wybaczcie, ale wydaje mi się, że od początku chłopak miał pod górkę. Od początku mógł powiedzieć, mógł pomyśleć: ja to w życiu tak naprawdę mam ciężko, trudno. Gdy wszyscy na niego popatrzyli, gdy wymieniali jego imię, to nie kojarzyło im się to z niczym innym, jak tylko z tym, co znaczy to imię, czyli z ból i smutek. Wszyscy przypominali sobie, dlaczego takie imię zostało mu nadane. Gdziekolwiek się pojawiał, wydaje mi się, że pierwsze myśli były właśnie takie: aha, przyszedł. Myślicie, że kojarzyło się to dalej z dobrymi rzeczami? Myślicie, że dalej ludzie mieli wyobrażenie: aha, przyszedł ten, który ma na imię ból i smutek, to wreszcie będzie coś ciekawego się działo? Myślę, że ludzie tak samo myśleli, tak samo kierunkowali swoje myśli, gdy tylko go zobaczyli. Może byli może tacy nawet, którzy woleli go omijać szerokim łukiem, żeby przypadkiem coś na nich nie spadło. Są przecież też tacy ludzie. Człowiek z takim imieniem miał bardzo ciężkie życie. Myślę, że to jest moje osobiste zdanie. Wydaje mi się, że może był wyśmiewany, odrzucany. Łaził z takim piętnem na plecach. Ze względu na to, że otrzymał takie imię. Może był samotny, może był zgardzony, a jednak Biblia pisze w 9 wersecie o tym, że był znakomitszy niż jego bracia. Było coś wyjątkowego. Było coś niesamowitego i dlatego ze względu na tą wyjątkowość pozwoliłem sobie przypomnieć słowa, które wypowiedział. Bo jest coś wyjątkowego w tym człowieku, który potrafi przełamać ten stereotyp, który odważył się tak w bezpośredni sposób zwrócić do Boga. Jest coś wyjątkowego, musi być wyjątkowego coś w człowieku, którego modlitwa została zapisana na kartach Bożego Słowa. Te proste, ale tak głębokie, tak mocne, wyraziste słowa. Dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj wam je przypomnieć i parę chwil poświęcić na to, ażeby się nad nimi zastanowić. Wiecie, czytałem wypowiedzi wielu ludzi. Powstało wiele mądrych książek, do których nie zachęcam, które mówią o tym, że powinniśmy się modlić tymi słowy, bo i tak dalej, nieważne dlaczego, nie zachęcam tych książek, bo wiem jedno, że to Pan Jezus powiedział, jak mamy się modlić. I do tej modlitwy sam Bóg nas zachęca i do tego powinniśmy się zachęcać, bo to jest właściwa droga. A ten człowiek wypowiedział słowa, ponieważ był jednym z tych, który chciał być ponad przeciętność. Jemu nie wystarczały w pewnym momencie te stereotypy utarte, że pewne rzeczy są dla pewnych osób, a dla innych nie. I do tego powinien się przyzwyczaić. On chciał, odważył się wołać bezpośrednio do Najświętszego w Izraelu. Jakby chciał, ażeby ta zasłona świątyni już w tym czasie nie istniała. W jego sercu było ogromne pragnienie bliskości Boga. To mnie uczy jednej rzeczy, że dzisiaj, gdy tej zasłony nie ma, to powinienem nauczyć się doceniać to, co zostało mi darowane, to, co mam. Że mogę bezpośrednio przyjść do Boga i Bóg jest zainteresowany tym, co mam do powiedzenia. On nie myśli o mnie w ten sposób, aha, to tego nie. Najpierw wysłucham tych, którzy są gdzieś tam. Każdy z nas jest cenny w oczach Bożych. I mam prawo, i to wielki przywilej, i wielki dar, i wielka łaska, że Bóg daje mi tą możliwość. Każdemu z nas, bez względu na to, kim jestem, kim byłem, teraz jestem. Słowo Boże mówi, dziś jesteś nowym stworzeniem, jeśli jesteśmy w Chrystusie. I mamy przystęp, i nie ma zasłony, która nas oddziela od świętego Boga. Ten człowiek poszedł jakby krok dalej. Chciał wejść za tą zasłonę i w prosty sposób, tak jak potrafił, zwrócił się do świętego Boga. Wołał do Boga Izraela. Przełamał ten stereotyp. On zrozumiał jedną rzecz, że aby wejść na szczyt, to trzeba czasami pozostawić za sobą mierność. To, co przyziemne. Pozostawić za sobą to, co zniewala. To co powoduje, że mogę czuć się po prostu taki szary. Bo Bóg chce, abyśmy byli wyraziści. Aby było to w nas, co spowoduje, że będziemy dostrzegalni. A dostrzegalne w nas będzie Jego odbicie. Ja bym zrobił coś, co było niewyobrażalne może dla większości jemu współczesnych. Ale co ciekawe, czasami dzisiaj również wiele osób może myśleć podobnie. Czy jestem godzien? A Słowo Boże mówi, przyjdźcie do mnie, którzyście spracowani i utrudzeni. Bóg zachęca, przyjdźcie do mnie. I myślę, że on miał w sercu ogromną desperację, aby jego życie się zmieniło. I dlatego zaczął wołać do Boga Izraela. A co wołał? Obyś mi prawdziwie błogosławił. Gdy przyglądamy się wielkim postaciom z kart Starego, Nowego Testamentu, ale też może współczesnym postaciom wielkich mężów Bożych, to wydaje mi się, że wielokrotnie, gdy się modlili, gdy wołali do Boga, to szukali w Bogu wzmocnienia, szukali siły, szukali tego, ażeby Bóg odnowił ich siły, wzmocnił ich. Po co? Po to, ażeby mogli być skuteczniejszym narzędziem w Jego ręku. I myślę, że to jest taka pierwsza niezwykle ważna lekcja dla nas. Że mamy być użytecznymi narzędziami, ale sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Dlatego potrzebujemy Bożej ingerencji. Dlatego potrzebujemy tego, ażeby to Bóg uczynił nas mocniejszymi. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, jak mówi Boże Słowo. To od nas zależy, jak mocno się tego uchwycę. To od nas zależy, jak bardzo te słowa staną się realne i prawdziwe w moim i w twoim życiu. Bo Słowo Boże jest prawdą, ale jak bardzo prawdziwe ono jest w moim życiu. Jak mocno oddziaływuje na moje życie. A więc ja bym prosił o to, aby był mocniejszy. Aby był mocniejszym narzędziem w Bożym ręku. Aby przez niego Bóg mógł zacząć błogosławić tym, którzy są wokoło niego. obyś mi prawdziwie błogosławił. Przez chwilę zastanowiło mnie to, co to znaczy prawdziwie błogosławił. Wiemy, że błogosławieństwo, gdy mówimy o tym znaczeniu biblijnym, gdy patrzymy na to, z czym łączy się błogosławieństwo, o które czytamy w Bożym Słowie, to czasami bywa to takie jakby udzielenie pewnej nadprzyrodzonej Bożej łaski. Bóg chce dla nas rzeczy wielkich i obdarza nas czasami rzeczami, które nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Gdy zaczynamy odbierać to od Boga, to wielokrotnie nas to zadziwia, zachwyca. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, ale takie jest Boże błogosławieństwo. A gdy Jabez mówi, Panie, abyś mi prawdziwie błogosławił, to ja myślę, że on oczekuje, że w jego życiu wreszcie zaczną się dziać cuda. I czy dzisiaj, biorąc te słowa, wkładając je w swoje usta, czy mogę powiedzieć, czy jestem gotowy na cuda w moim życiu? Bo Bóg jest Bogiem cudów. I Bóg powiedział, że on chce nam błogosławić. Ale powiedział więcej, że on chce nam obficie błogosławić. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Bardzo często może zadajemy sobie pytanie, Panie Boże, no, dlaczego tego nie mam? A odpowiedź gdzieś tam jest tak bardzo blisko. Taka prosta. Nie macie, bo nie prosicie. W Mateusza czytamy, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Mateusza 7,7. Możecie sprawdzić, ale wiem, że znacie na pamięć ten fragment. Czy on dzisiaj jest taką samą prawdą, jak w momencie, gdy został zapisany? Czy coś się zmieniło? Nie. Wszystko zależy od mojego podejścia, od tego, czy będę tak zdeterminowany, aby zawołać do Boga i powiedzieć mu, Panie, proszę Cię, abyś mi prawdziwie błogosławił. Przy powieściach czytamy, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do Niego nie dodaje. Sami z siebie nie możemy nic uczynić. I dopiero gdy stanę w takim miejscu, gdy zrozumiem, że sam z siebie nic nie mogę, że nic nie potrafię, że wszystko, co mam, to tak naprawdę mam od mojego Boga, to dopiero wtedy zrozumiem, że Jego błogosławieństwo, prawdziwe błogosławieństwo, wielkie błogosławieństwo może mnie wzbogacić. I nie mówimy tutaj w ogóle o tym materialnym błogosławieństwie, ale dotykamy rzeczy duchowych. Możemy być bogatsi duchowo. Nasze życie przed tym, gdy spotkaliśmy się z Bogiem, to tak jak w tym filmie, taka przyjemna cela, której szatan pozwalał, abyśmy czuli się może dobrze. Bo ten grzech był może przyjemny. I mimo, że drzwi były szeroko otwarte, to tak naprawdę nie chciało się z tego wychodzić, bo było dobrze, bo było przyjemnie. Do momentu, aż coś się skończyło. Do momentu, aż szatan tak naprawdę ściągnął nas na samo dno. Może dotknąłeś dna. Może byłeś w miejscu, o którym dzisiaj nawet nie chcesz mówić. Bo to jest właśnie działanie tego, który jest władcą tego świata. Aby doprowadzić na samo dno i tam zostawić. Jabez w odróżnieniu od tych wielkich mężów Bożych, od których czytamy na kartach Bożego Słowa, myślę, że różnił się jeszcze czymś. On bardzo mocno zaufał Bogu w kwestii tego, czym to błogosławieństwo może być. Zobaczmy, że jego słowa mówią, obyś mi prawdziwie błogosławił. Panie Boże, i wiem, że Ty wiesz najlepszej, co jest dla mnie najlepsze. I wiem o tym, że gdy Tobie zaufam, to to będzie właśnie dla mnie najlepsze. To, co mi dasz. On wcale nie modlił się o to, żeby miał więcej od swojego sąsiada, ale modlił się o to, żeby to Bóg zdecydował, co będzie tym błogosławieństwem. Jaki będzie wymiar tego błogosławieństwa. Całkowicie zaufał. I cokolwiek by to było, to wiem, że był gotowy na to, żeby to przyjąć. Gdy modlimy się o Boże błogosławieństwo, czy po prostu daję Bogu wolną rękę, czy gdzieś tam podsuwam Mu, Panie Boże, i wiesz, tu mam taką listę tego błogosławieństwa, jeżeli byś mógł. Ktoś powiedział, że bardzo często, co jest niestety przykre i smutne, zaczynamy traktować Boga jak taką maszynkę do spełniania życzeń. Jabez pokazuje nam inną drogę. I wierzę głęboko, że jego słowa, jego myśli, jego odczucia, jego pragnienia były szczere i uczciwe. I całkowicie odcinam się od tego, co niektórzy ludzie zbudowali na podstawie jego słów. Bo nie tędy droga. To nie jest żadna Ewangelia sukcesu. To nie jest żadna modlitwa o niesamowite prosperity. Nie tędy droga. Bo Jabez był przygotowany na każde Boże błogosławieństwo. Nawet jeżeli byłoby to coś, co w naszym rozumieniu mogło być trudne i niewygodne. Czy mam taką ufność? Czy jestem gotowy Bogu zaufać, aby to właśnie Jego wola spełniła się w moim życiu? Aby Jego błogosławieństwo było tym, co On dla mnie chce, a nie tym, co ja sobie wymarzyłem i co ja pragnąłbym otrzymać. A on idzie krok dalej i mówi, obyś poszerzył moje granice. I może to jest właśnie jeden z tych skutków błogosławieństwa Bożego, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i może emocjonalnym, ale przede wszystkim wierzę głęboko, że w wymiarze duchowym. I o takim chciałbym mówić, na taki chciałbym zwrócić uwagę w kontekście tego sformułowania. Jabez oczywiście pragnął większego wpływu, bo on mówi, Panie, poszerz moje granice. Panie, daj, ażebym mógł dotrzeć dalej. I wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że mówi to dlatego, pełen odpowiedzialności, ażeby mieć więcej okazji do tego, by zostawić po sobie znak na cześć Boga Izraela. Jeżeli dzisiaj jestem gotowy, mam na tyle odwagi, ażeby iść krok razem z Nim i powiedzieć, Panie Boże, proszę Cię, abyś poszerzył moje granice, to w domyśle chcę mieć to, abym mógł wejść na terytorium wroga. Ja, żebym mógł znaleźć tych, którzy Ciebie jeszcze potrzebują. A żebym mógł zanieść im światło nadziei. A żebym mógł dotrzeć do tych, którzy Ciebie nie znają, a potrzebują, bo bez Ciebie zginą. Panie, jeśli dziś poszerzysz moje granice, to chcę, abyś znalazł sobie chwałę w sercach tych, do których będę mógł dotrzeć. Aby oni mogli stać się Twoimi chwalcami, aby mogli stać się częścią Twojego Kościoła. Boże, poślij mnie. I to jest krok wiary. I to jest odwaga, na którą stać nielicznych. To tak jak ten jeden, który się wyrwał. Panie Boże, jeśli to Ty, to powiedz, żebym wyszedł z łodzi. A reszta siedziała w łodzi i myślała swoje. Nie wiemy dokładnie co, ale możemy się gdzieś tam po cichu domyślać. Czasami potrzebujemy, aby zrobić ten krok wiary. Kiedyś było takie hasło, które padło, które lubię, ale które jest wyzwaniem, które mówiło, wypłyń na głębie. A to nie jest proste. Ja osobiście umiem pływać, ale boję się wody, nie lubię wody. I głębia mnie przeraża. I dopóki mam grunt, to się czuję dobrze i bezpiecznie, ale jeżeli by ktoś mnie tam, jak mnie uczyli pływać, to mnie wyrzucili z łódki. Taką mieli metodę, żeby mnie nauczyć pływać. Koledzy. Ale to nie było przyjemne odczucie. I czasami może wydaje nam się, że nie mamy siły, bo sami tej siły nie mamy. Dlatego Jabez zaczął właśnie w ten sposób. On po kolei szedł. On nie mówił, Panie, wyrzuć mnie na głębie, zobaczymy jak będzie. On najpierw chciał, żeby Bóg go wzmocnił. On oczekiwał tego prawdziwego błogosławieństwa. Chciał siły, którą daje tylko Bóg. A żeby, gdy Bóg mu da swej łasce to nowe terytorium, mógł iść i tam iść i znaczyć drogę Jego imieniem. Nie swoim, ja, ale Jego imieniem, żywego, świętego Boga. Może to mogło brzmieć w ten sposób. Z pewnością urodziłem się dla czegoś więcej niż to, co mam i czego doświadczyłem. Dlatego proszę Cię, Panie, weź wszystko, co powierzyłeś mojej trosce i powiększ, abym mógł dotykać więcej osób dla Twojej chwały. Pozwól mi czynić więcej dla Ciebie. Może to były właśnie takie słowa. Może w domyśle właśnie możemy patrzeć na to w ten sposób. Ale poszerzenie granic wiąże się z czymś jeszcze. Bo poszerzenie granic wiąże się z poszerzeniem obowiązków. A nie wiem, czy może potraficie, ale ja nie zawsze potrafię i muszę się tego przyznać. Nie zawsze potrafię pomodlić się: Panie Boże, dodaj mi obowiązków. Z jednej strony mogę myśleć: Panie Boże, poszerz moje granice, bo może być fajnie, ale z drugiej strony, gdy myślę o tym w ten sposób, to muszę popatrzeć i przyznać się i powiedzieć: Panie Boże, proszę, dodaj mi obowiązków. Czy dzisiaj potrafię w ten sposób powiedzieć? A kiedy z ufnością i wiarą może przystąpić do tych większych obowiązków, to wiem, że zaczynają się dziać rzeczy niesamowite. Posłyszałem świadectwo wielu ludzi. Ludzi, którzy z pełną odpowiedzialnością wstąpili na te nowe tereny, ażeby wziąć na siebie jeszcze większy ciężar. I to tak jak z uprawą pola. Czy myślicie, że Bóg dałby nam pole, którego nie damy rady uprawiać? Czy myślicie, że Bóg dałby nam w posiadanie coś, co mogłoby leżeć odłogiem? Nie. Ale to krok za krokiem. To takie małe kroczki, które doprowadzają nas do wielkich rzeczy. To droga, którą musimy przejść. Rzeczy, których nie da się przeskoczyć, które muszą być w odpowiedniej kolejności. Dlatego zachęcam was do tego dzisiaj, siebie przede wszystkim, ażebym mógł modlić się o więcej obowiązków w swoim zborze, w swoim kościele, w swoim domu, w swojej okolicy, tam, gdzie mieszkam, tam, gdzie jestem. Może ktoś pomyśli: człowieku, ja już i tak nie wyrabiam. Ale Słowo Boże mówi, czym chciałbym was zachęcić, nie zniechęcić. Mówi: nie dzięki mocy, a nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, nie dzięki mojemu ja, ale dzięki duchowi to się stanie. Zachariasza 4,6. Możecie sprawdzić, ale wiem, że wiecie. Bóg, święty Bóg, zna twoje mocne i słabe strony. Święty Bóg zna twoje słabości i zna twoje dary, które masz. Te rzeczy, którymi dysponujesz. To tak jak z taką w ekonomii analiza SWOT. Bóg dokładnie cię zbadał. On dokładnie wie, co zrobić i jak wykorzystać całe twoje jestestwo, ażeby okryć się chwałą dzięki temu, co może przez ciebie uczynić, jeżeli tylko na to pozwolisz. Bo to właśnie chodzi o Bożą chwałę, o to, żeby On był uwielbiony, ażeby Jemu była chwała, ażeby wszystkie te zaszczyty, cały ten splendor byliśmy gotowi oddać Jemu, przyjmując coraz to więcej i więcej, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki temu, że Duch nas ku temu przysposobi. Może warto zastanowić się na chwilę, jak wyglądałby mój jutrzejszy dzień, gdyby Bóg poszerzył moje granice i z każdą napotykaną przeze mnie osobą byłbym coraz bardziej przekonany o tym, że Boża ręka jest ze mną. Czy nie byłby to cudowny dzień? Pomimo tego, że miałbym więcej obowiązków, czy nie miałbym więcej radości? Czy nie byłby to bardziej błogosławiony czas, gdyby Bóg dawał mi kolejną i kolejną osobę i możliwość, ażeby powiedzieć o tym, jakim jest wielki? Dlatego może warto zacząć modlić się o to, żeby Bóg przydał mi obowiązków. Bo nie dzięki mojej mocy, nie dzięki mojej sile, ale dzięki Niemu jest to możliwe, realne. Czyż Bóg nie kieruje nami w każdym momencie naszego życia, jeżeli jesteśmy Jego własnością? Czy nie widzimy Jego działania w służbie, którą wykonujemy? Czy te efekty, pomimo czasami trudu, nie przynoszą więcej radości? Myślę, że tak jest. I mogłoby to być świadectwo każdego z nas tutaj. Że pomimo tego, co się dzieje, jak ciężko czasami jest, to ten efekt jakby rekompensuje wszystko to, co było do tej pory. I wtedy czujemy niesamowity Boży pokój. A Jabez idzie krok dalej i mówi: Panie, oby ręka Twoja była ze mną. Bo to tak jest, że gdy nasze terytorium rośnie, gdy Bóg odpowiada na nasze pragnienia, na nasze modlitwy, to potrzebujemy Bożej ręki. Dlaczego? Dlatego, aby przypadkiem nie wbić się w pychę. Aby przypadkiem nie powiedzieć, no to teraz dzięki mnie to i tamto. I dlatego Jabez wypowiada te słowa: Panie, aby Twoja ręka była nade mną, abyś uchronił mnie od tego, co się może stać. Wołał, pragnął tego, żeby ta Boża ręka nie pozwoliła mu wpaść w pychę, aby mógł podołać nowym obowiązkom, które Bóg w swojej łasce chce mu dać. Nie jako karę, ale jako błogosławieństwo. Bo Bóg chce nam błogosławić. Bo nie czytam o tym, że Bóg chce nas ukarać. Ale Bóg chce, abyśmy się czuli dobrze. Ale Jabez ma świadomość tego i mówi: Panie, proszę, pomóż mi, abym sobie z tym błogosławieństwem poradził i abym zapamiętał i zawsze pamiętał i nigdy nie zapomniał o tym, że mam je od Ciebie. Że to Ty jesteś dawcą tego wszystkiego. Że ja nie byłem, nie jestem i nie będę w stanie nigdy nic sam z siebie. I dlatego prosi o Bożą rękę nad sobą. Mateusza czytamy: kto więc uniży się jak dziecko, ten jest większy w Królestwie Niebios. Tego właśnie potrzebujemy, a to jest najtrudniejsze czasami. Czasami mamy twardy kark. Czasami ciężko jest pochylić głowę. Czasami ciężko jest uniżyć się. Czasami ciężko jest złamać swoje ja. A Bóg tego oczekuje. Bóg nie chce nas łamać na siłę. Bóg nie chce czegoś, co mogłoby nam wyrządzić krzywdy, ale oczekuje od nas działania. Oczekuje tego, że to my zrobimy ten krok. A myślę, ta prośba o obecność Bożej ręki to taka jakby konieczność, abyśmy mogli utrzymać i kontynuować te wspaniałe rzeczy, które od Boga otrzymujemy. Aby to mogło być czymś więcej. To taka potrzeba oddania się, która wprowadza nas w nieograniczone możliwości. Gdy całkowicie oddamy siebie Bogu, to wierzę, jestem przekonany o tym, że Bóg w swojej łaskawości obdarzy nas czymś, co jest nieograniczone, bo On jest nieograniczony. Bo to jest Jego cecha, bo takim On jest. I dlatego dopiero wtedy Boża wielkość będzie mogła zacząć przejawiać się przez nasze życie, przez nas samych. Dlatego Paweł mówi: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo to, co ja, musi być zniszczone. Tego ma nie być, a ma być Chrystus. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, czytamy w 2 do Koryntian. Myślę, że ta Boża ręka to też nie jest taki jakby usilny, nie wiem, czy istnieje takie słowo, przypominacz tego, co dobre, co złe, ale to jest ręka kochającego Boga. Ręka Boga, o którym czytamy w psalmie jeszcze więcej, że otacza nas z przodu i z tyłu, a Jego ręka jest nad nami. A w innym miejscu czytamy, że On posyła swego anioła, a ten zakłada wokół nas obóz warowny. A nic z Jego ręki nas nie wyrwie. To jest niesamowite. Jabez ma tego świadomość. Czy ja mam? Podczas każdej trudności, podczas tego, gdy się boimy, gdy modlimy się o Bożą obecność, to myślę, że tak naprawdę szukamy relacji z Bogiem, bo tego potrzebujemy. Żywej, prawdziwej relacji z Bogiem. Bo gdy nie znamy Boga, to wypowiadając tylko pewne słowa, tak naprawdę nie mamy tego, co najcenniejsze. Nie mamy relacji z żywym, świętym Bogiem. Możemy wiele wiedzieć. I może znacie ludzi, którzy wiele wiedzą, ale nie mają relacji. Gdy jesteśmy w związku, w małżeństwie, to myślę, że czasami jest tak, może się na tym łapiecie, że rozumiemy się bez słów. Albo myślimy w podobny sposób. Albo gdzieś padają takie słowa, że właśnie chciałem to powiedzieć. Dlatego, że mamy relacje. Dlatego, że znamy się, że poznajemy się coraz bardziej przez te wszystkie godziny, dni i lata. A ile godzin, dni i lat spędzasz na poznaniu? Spędzam na poznaniu mego świętego, żywego Boga, który chce mieć ze mną relację. Prawdziwą, żywą relację. Ja jestem Twoim Bogiem, Izajasza 43:13, i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. W Mateusza czytamy: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni. I kolejne zapewnienie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana, bo ręka Pana była z nimi. Czy w innym miejscu: gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Bóg szuka. Bóg pragnie relacji. Czy ja ją pragnę? Czy ja chcę ją pielęgnować? Czy ja chcę ją mieć? Czy chcę wiedzieć o Bogu? Czy chcę znać Boga? I co tak naprawdę znaczy prawdziwie znać Boga? Jak bardzo pragnę tej znajomości? Jak bardzo pragnę wiedzieć wszystko na temat tego, który tak bardzo mnie umiłował? I wreszcie Jabez idzie krok dalej i mówi: obyś, Panie, obyś zachował mnie od złego. Kiedyś w starożytnym Rzymie bardzo popularną rozrywką były igrzyska. Między innymi występy gladiatorów. Jedne z nich polegały na tym, że ci gladiatorzy walczyli z dzikimi zwierzętami. I była to walka na śmierć i życie, bo zazwyczaj tylko jeden z tego wychodził, albo gladiator, albo zwierzę. Można zadać sobie proste pytanie, może zadawali sobie proste pytanie, co zrobić, aby przeżyć. Wiecie, mało odkrywcze jest to, co powiem, ale to jest chyba najprostsze, co mi przychodzi na myśl, zadając sobie pytanie, co zrobić, aby przeżyć. Nie wiem, jak wy byście odpowiedzieli, ale ja bym powiedział jedno. Nie włazić na arenę. Ile razy pchamy się na arenę? Ile razy jako ludzie wierzący sami po prostu otwieramy te drzwi, zamykamy je za sobą i wchodzimy na tą arenę, bo damy radę? Ile razy robimy w ten sposób? Ile razy Słowo Boże mówi, abyśmy unikali tego czy tamtego, nie chodzili tą czy inną drogą? Choćby nawet psalm pierwszy, pamiętacie bardzo dobrze. Nie tak dawno brat miał usługę z tego psalmu. A ile razy pchamy się na arenę, zastanawiając się, gdy zamkniemy za sobą drzwi, jak przeżyć? Co zrobić, ażeby zachować życie? Bo musimy mieć tą świadomość, że gdy Bóg poszerzy nasze granice, gdy wstępujemy na terytorium wroga, tak naprawdę będziemy mieli z wrogiem do czynienia. I to również kolejna prawda, która płynie z tego fragmentu. Gdy wejdziemy na jego terytorium, to musimy mieć świadomość tego, że diabeł jeszcze bardziej będzie się interesować nami i jeszcze więcej będzie robił, ażebyśmy ponieśli szkodę. Dlatego Jabez mówi tu i prosi nie tylko o błogosławieństwo, ale prosi o ochronę. Bo wie, że on sam z siebie nie jest w stanie tego uczynić. Bo wie, że tylko święty Bóg może go przed tym uchronić. Dlatego Słowo Boże zachęca nas: przywdziejcie całą zbroję. Bez sensem byłoby stanąć w pierwszym szeregu, na tym froncie całej linii i stanąć bez tarczy i bez miecza, z rękami w kieszeni. Dam radę, gdy wszyscy inni stoją uzbrojeni po zęby, gdy wróg naciera. A czy czasami nie jest tak, że może się tak zachowuje osobiście? Staję w pierwszej linii, dam radę. Panie Boże, poczekaj, spróbuję, czy dam radę. Ja bym patrzył zupełnie inaczej. Pełni świadomości tego, że gdy Bóg da mu coś więcej, to też potrzebuje jego ochrony. Potrzebuje tego, żeby on był z nim. Aby dał mu siłę do walki z pokusami. ażeby mógł odbierać Jego błogosławieństwo, ale modlił się nie tylko o błogosławieństwo, ale też zachowanie od złego. Bo tylko Bóg może pozwolić nam wyjść z tego zwycięsko. Dlaczego? Myślę, że warto zapamiętać albo odświeżyć sobie te słowa, które mówi: Pan Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie. Jesteśmy zależni od naszego Boga, gdy jesteśmy Jego własnością. Ale na ile pozwalam Bogu działać, kierować w moim życiu? A na ile to ja chcę przejąć kontrolę? Na ile ja chcę? Na ile moje jest ważniejsze? Jest taka jedna rzecz, która mnie naszła. Biblia mówi o tym, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy. Co możemy tak naprawdę bez Bożej mocy? Co tak naprawdę możemy sami z siebie? Kim jestem sam z siebie? A może musiałbym powiedzieć, czym jestem, patrząc na te słowa, które mówią: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dlatego, gdy ja bez pełnej świadomości wypowiadał te słowa, myślę, że mówił: nie mam siły walczyć z pokusami, Panie Boże, ale proszę, trzymaj mnie od nich z daleka. Trzymaj mnie od nich z daleka. Diabeł jest przebiegły i widzimy to już w pierwszej historii, na pierwszych kartach Starego Testamentu. W jaki sposób potrafił zniszczyć wszystko to, co było takie doskonałe. A ktoś powiedział, że wiecie, nie jest niebezpieczne to, że znajdę się na krawędzi przepaści. Niebezpieczne jest to, że jestem w tym momencie nieostrożny. I to mi się jest kolejna taka wielka prawda. A my tak czasami lawirujemy na krawędzi. Może wy nie, ale mi się czasami zdarza. Odrobina naszej pychy, odrobina wiary w własne siły i może być po wszystkim. Dlatego myślę, tak ważne są słowa, które wypowiada Jabez. Czy wierzysz w to, że Bóg, ten pełen nadprzyrodzonej mocy, jest tak blisko, dlatego też, aby zachować się od złego i chronić to, czego dokonałeś do tej pory na płaszczyźnie duchowej, bo Jemu przynosi to chwałę. I On oczekuje, abyśmy szli jeszcze dalej i robili kolejne kroki. A Jabez modli się i mówi: aby mnie ból nie dotknął. I to są chyba najdziwniejsze słowa, które wypowiada człowiek, który ma na imię ból. Panie, aby mnie ból nie dotknął? Może to jego imię sprawiło, że modlił się w ten sposób, ale w tych słowach jest coś niesamowicie głębokiego. Bo to jest prośba, to jest wołanie człowieka o nową tożsamość. O to, ażeby stare przestało być, ale żeby było coś nowego. Panie, ażeby mnie ból nie dotknął. Boże, abyś zakończył tą klątwę. I myślę, że tak naprawdę to jest taka swoista prawda, która jest prośbą, wołaniem o uwolnienie. O uwolnienie od tego, co było zawsze, co towarzyszyło, co zostało przypisane. Może chciał powiedzieć: Panie, zakończ czasy prześladowania, smutku, samotności w moim życiu. Daj mi nowe życie, daj mi nową tożsamość. Pamiętacie słowo o tożsamości? Czy mam świadomość swojej tożsamości? Czy potrafię odpowiedzieć dziś na pytanie, kim jestem? I wcale nie chodzi o moje imię i nazwisko. Do kogo należę? Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I gdy Jabez mówi: Panie, aby mnie ból nie dotknął, to w tym jednym słowie, myślę, zawiera się wszystko. Może dzisiaj dokładnie wiesz, co może oznaczać ból i co może się kryć pod znaczeniem tego słowa w każdym wymiarze. Nie tylko odnośnie choroby, ale w każdym jednym wymiarze. To, co tak naprawdę boli. Słowo, sytuacja, zranione relacje, może sąsiedzi. Cokolwiek by tu można było przypisać. To głębokie pragnienie tego człowieka, Panie, to pragnienie i wołanie o to, ażeby coś zostało przez Boga przemienione. A tak naprawdę, co mógł zrobić? Dzisiaj może moglibyśmy iść do urzędu i zmienić sobie imię. Ale czy to tak naprawdę zmieniłoby mentalność ludzi i ich myślenie o mnie? Myślę, że w ich głowach zawsze byłoby to samo imię i ta sama historia i te same rzeczy, które do tego zostały przypisane i taka łatka, która została przyklejona. Ale gdy Bóg daje nam nową tożsamość, to zaczyna się coś nowego. Sami z siebie tego nie możemy uczynić. Ale gdy Bóg zaczyna dokonywać przemiany w moim życiu, to nagle ludzie zaczynają dostrzegać inne imię w nas. Bo o to właśnie chodzi. Ażeby mojego ja ubywało, a tego świętego i doskonałego imienia przybywało. I myślę, że to jest głębokim pragnieniem Jabeza. I czytamy na końcu, że co? Że Bóg spełnił jego prośbę. I ze względu na to stwierdzenie pozwoliłem sobie dzisiaj w ogóle wspomnieć o tym człowieku i powiedzieć o tym, o co prosił. Bo Bóg spełnił jego prośbę, bo Bóg przyznał się do tego. Bóg przyznaje się do modlitwy Jabeza. Jest ona na pewno całością, takim spójnym cyklem, niekończącym się cyklem, taką jakby małymi krokami, które stawia ten człowiek pełen ufności do Boga, które pozwala nam również myśleć w ten sposób, ażeby poprzez zaufanie do Boga wziąć na siebie coś więcej, dlatego że Bóg jest gotowy, żeby nam błogosławić. I może tą modlitwę można by przeczytać w ten sposób. Obyś mi prawdziwie błogosławił poprzez poszerzenie moich granic. Oby w tych nowych granicach wraz ze mną była Twoja ręka, która chroni mnie przed złem i pychą, dzięki czemu nie spotka mnie ból i zakończy moje stare życie, a zacznie nowe z Twoim błogosławieństwem. Ale musimy też pamiętać, że jest coś, co zawsze jest i zawsze może nas od tego oddzielić. To grzech, który czasami może stać się przyjemny, który czasami może stać się taki ciepły, taki akceptowalny, aż zagłuszymy własne ja i będziemy szukać coraz to nowych wytłumaczeń, aż do momentu, gdy drzwi tej celi się zamkną. Amen.